Witamy w 32 pełnym, a łącznie ze wszystkimi połówkami, bonusami i odcinkami specjalnymi w 71 odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z Nowego Jorku mówi do Was Darek, a tym razem z Gdańska łączy się z nami i ze mną Patryk. Witaj kolego.
Cześć, witajcie.
Dziś oprócz housekeepingu, którego już u nas od chyba 100 lat nie było, mamy dla Was także premiery trzech filmów, które weszły w ostatni czwartek i piątek do polskich kin, wśród których prym wiedzie kolejna odsłona przygód człowieka z Locksley, czyli Robina Hooda, oraz wspomniany już na naszej antenie debiut reżyserski Bradley'a Coopera z Lady Gagą w głównej roli kobiecej.
A główną pozycję naszego odcinka stanowi dziś głośny, choć mocno, ale to mocno zapomniany radziecki film wojenny Idź i patrz z 1985 roku, który zwłaszcza na zachodzie odbił się szerokim echem, no i był też zwieńczeniem kariery jego reżysera, czyli Elema Klimowa.
Zapraszamy na odcinek. No i znowu jesteśmy po... No, wydaje się bardzo, bardzo długim czasie, kiedy już nie robiliśmy razem housekeepingu. Tak mi się wydaje, Patryku, że to chyba de facto te pełne odcinki powinniśmy nazwać bonusowymi.
No tak to się ostatnio akurat składa, że no, tak jak też i tłumaczymy w tych odcinkach, czy połówkach, czy właśnie w bonusach, że ten ostatni okres jest taki dość... dla nas trudny, w sensie do takiego wspólnego spotkania, bo faktycznie ostatni nasz odcinek, gdzie omawialiśmy film Ukryte Michaela Hanekiego, był no prawie miesiąc temu, bo teraz patrzę, że to był 31 października.
No tak, zastanawiam się, czy gdybyśmy mieszkali w jednym mieście, to łatwiej byłoby o spotkanie, ale sam nie jestem do tego przekonany, bo tu nawet w Nowym Jorku, zanim się przeprowadziłem, to... często mówiliśmy ze znajomymi, że no, jak już będziemy mieszkali w jednym mieście, to dopiero będzie. Nie widziałem ich od półtora roku jeszcze.
Wiesz, ale to jest trochę co innego, bo mamy jednak jakieś tam umówione spotkania, nie takie, że wiesz, a tam zadzwonię, spotkamy się. Wiesz, to pewnie o takich znajomych mówisz. A my jednak, jeżeli mamy jakieś regularne spotkania, to myślę, że no jednak prawie na pewno byłoby łatwiej. Raz, że się spotkać, a dwa... po prostu te same godziny, wiesz, nie, że ty wstajesz, ja idę spać, czy na odwrót. I to też nam nie pomaga, tak, że właśnie ty idziesz, musisz lecieć do pracy, gdzie dla mnie to jest w ogóle jaka praca, tak o tej porze.
No tak.
Chyba, że ktoś ma nocne zmiany, wiadomo, ale...
Nie, no ja nocnych też nie mam, ale mam popołudniowo-wieczorne.
Tak zwane na popo, jak to u nas w Gdańsku nawet kiedyś mnie to śmieszyło. Jak usłyszałem to pierwszy raz, wczoraj znowu byłem w sklepie osiedlowym i kierowniczka działu mięsnego pyta się pracowniczy: Maryśka, ty możesz przyjść jutro na popo?
Czyli to tak w skru.
Tak, w skru.
Aj, powiem ci, wczoraj sprawdzałem wielokrotnie, gdzie mam do pracy, na jaką godzinę. Dzień wcześniej jeszcze byłem umówiony z babką, która organizowała cały event, wysłała mi masę papierowej roboty. Ja się zastanawiałem, dlaczego, przecież nie jestem kapitanem tego eventu. No i pojechałem do pracy tam, gdzie dwa dni wcześniej z rzędu byłem. No i zaczynam wszystko pomagać, rozstawiać, bo to jest wielkie otwarcie nowego miejsca na eventy w Nowym Jorku i po trzech godzinach pracy nagle patrzę, nieodebrane połączenia. Okazało się, że miałem być gdzie indziej i miałem być jedyną osobą z firmy. I tak patrzę na zegarek, miałem szczęście, że miałem jeszcze godzinę 15 minut i że to miejsce było 4 przecznice ode mnie, więc jak głupi wyleciałem po prostu nikomu nie tłumacząc. Myślałem, że stracę pracę wczoraj, ale jak dotarłem, to w ciągu 15-20 minut się rozłożyłem ze wszystkim i uratowałem skórę, ale tak musiałem od wczoraj wieczora wyrzucić to z siebie komuś, bo... Widzisz, można, te popy to jednak są trochę zdradliwe.
Chłopy są zdradliwe.
Popy. No, chopy też. A u ciebie jak tam, w Gdańsku?
No, wiesz, piękna sprawa.
Gruszek nie zasypiasz.
Nie, gruszki... Akurat gruszki są na Islandii dobre, więc tutaj nie mam się do czego przyczepić. A tak samo jak z wodą, to też wiele razy podkreślałem, że jakbym mógł przywieźć dwie torby puste i mógłbym tam włożyć to, cokolwiek bym chciał, właśnie z Islandii do Polski, to przewiózłbym prawdopodobnie wodę z kranu po prostu w butelkach.
Aż taka smaczna?
Tak mi strasznie, niesamowicie smakuje. Zresztą to jest też, może w wielu miejscach tak jest, w sensie restauracji czy hoteli, ale nie pamiętam, żeby coś takiego spotkało mnie w Polsce, że po prostu jak zamawiasz wodę, to słyszysz za chwilę, jak ktoś odkręca kran, nalewa do dzbanka i przenosi, jakby to nie jest nic takiego, że o, jak to, wodę z kranu.
No ostatnio słyszałem w Polsce, chyba w Warszawie to było, ale gdzieś indziej, że nawet sami prezydenci miast tu i ówdzie chwalili się, że oni piją z kranu, bo można, bo zdatna. Ale wiesz co, w Stanach jak pierwszy raz w 2006 roku przyleciałem tutaj, to w restauracji patrzę normalnie kranówka i wszyscy mówią, no co, woda, no darmowa, nie trzeba płacić w restauracji za nią. A mi zawsze śmierdziało tym metalem i do dziś śmierdzi.
No nie, tutaj jest genialne i to obojętnie w jakich miejscach się znajdowałem. Czy to był gdzieś jakiś hostel w Reykjaviku, czy w Husaviku, też w kilku miejscach różnych mieszkałem, czystszych, brudniejszych i naprawdę jednak ta woda z kranu to zawsze klasa światowa. Nie wiem, czy nie jest najczystszą, ale nawet jak widzisz, jak nalewasz, wiesz, do samej szklanki wody i żadnego spienienia, żadnego zabarwienia, od razu czysta, krystalicznie i no niesamowicie też smaczna.
To aż szkoda do prania, nie?
Dokładnie.
Czy mycia rąk.
Także wiesz, a propos powrotu właśnie do kraju, tak, jestem na urlopie, 2 tygodnie. Trochę trąca depresją fakt, że muszę wrócić na święta i nowy rok samotnie do Husaviku, no ale myślę, że jakoś tam przetrwam. Teraz rodzina ze mną była na miejscu ponad 2 miesiące i teraz jeszcze 2 tygodnie, więc mam nadzieję, że to wystarczy na naładowanie baterii właśnie na ten czas świąteczno-noworoczny.
Powiem ci tak, ja jak się przeprowadziłem do Nowego Jorku, to moja żona pół roku później się przeprowadziła z psem. A wiesz, pies, nie, to jednak skarb. A dwa, że teraz na urodziny też moje jej nie było. Ja sobie po prostu to tak przetłumaczyłem, że wiesz, skoro nie ma co robić, to popcorn i binge, z którego ledwo się wyratowałem. Tyle dokumentów przeleciałem, bo na nie de facto nigdy nie ma czasu. Najczęściej jak coś trzeba oglądać, to albo jest to związane z podcastem, albo po prostu z tymi najważniejszymi pozycjami.
No właśnie, to trochę tak jest, tak kiedyś mi się to gdzieś porównało do sportu, że wiesz, sport jest zdrowy, ale nie ten sport wyczynowy. I tak samo jak masz takie hobby oglądania filmów, ja nie mówię, że to jakoś strasznie teraz mnie uwiera, ale faktem jest tak, że no tak jak oglądałem dużo różnych rzeczy i czytałem i słuchałem wywiadów, tak teraz wiem, że ten rygor jakiś musi być i nie można sobie tak do końca odpuszczać, więc jeżeli jest jakieś nagranie, zbliża się odcinka i trzeba się przygotować, to jednak no, w cudzysłowie przyjemności na bok.
Tak, tak.
Przynajmniej właśnie tak jak ja mam, że oglądam praktycznie zawsze wieczorami czy nocami, jak rodzina śpi, to ten okres, ten czas muszę jednak spożytkować bardziej pod kątem podcastu niż takich swoich widzimisię, czy że coś tam mi się spodoba. Bardzo często gdzieś coś znajdę, odkładam w zakładkach, mam pewnie już za 300 pozycji, do których pewnie nigdy nie zajrzę ostatecznie.
Ale wiesz, popatrz, jeszcze kilka lat temu miałeś jeden wpis na swoim blogu filmowym, a dzisiaj 70 odcinków. Widziałeś, jak poszedłeś do przodu?
No tak.
Wszystkiego najlepszego.
Dzięki nawzajem.
No.
Nie, no wiadomo, coś za coś, ale jakby nie narzekam oczywiście. Tym bardziej, że przecież nie jesteśmy modelkami w ciągłym, wiesz, trybie wystawowym, że musimy trzymać cały czas linię. Tylko są te tygodnie, gdzie ty masz pół odcinek na przykład, czy jakieś bonusowe wychodzi, że faktycznie mogę sobie puścić wodze fantazji i obejrzeć jakiegoś gniota, czy coś spróbować, prawie będąc pewnym, że to jest słabe, czy nie nadające się na podcast.
No tak, pewne ryzyko jest. Ostatnio i ty wspominałeś, i ja wspomniałem o tym, że w końcu będziemy mieli okazję obejrzeć Zimną Wojnę. Ty obejrzałeś ją przede mną, ja zaraz po tobie. No i mamy chwilkę, kilka minut, żeby podzielić się tym, co zapowiadaliśmy, czyli naszymi odczuciami. Jak to u ciebie było z tą Zimną Wojną? Bo przecież raz, że od długiego czasu na falach naszego eteru coś tam wzmiankowaliśmy o kolejnych podbojach Pawlikowskiego, o kolejnych nagrodach, opiniach i tak dalej. No i w końcu przyszło się zmierzyć człowiekowi z tym dziełem.
No właśnie, nie lubię tego słowa, którego ty użyłeś...
Celowo.
Celowo, ale nie, przecież nie wiesz jakiego słowa.
Aha.
Jak właśnie wszyscy są zachwyceni jakimś filmem i ta fama idzie właśnie przez kinomaniaków, przez różne portale, strony, też podcasty i blogi, wideoblogi, czyli ten tak zwany hype, bo on był i jest dalej chyba do przesady już, ale to pewnie myślę, że podobnie mówią tacy, że tak powiem, trzeźwi kinomaniacy z ojczyzny Alfonsa Cuarona i jego Romy, bo to chyba tak, tak samo działa, że jest też taki hype właśnie na Romę, a u nas na zimną wojnę i pewnie tak to będzie się działo aż do nagród, ale potem jeszcze pewnie rozgorzeje ten konflikt, który to powinien wygrać. No i tak to właśnie było z tą zimną wojną. Obejrzało się i szczerze mówiąc mam zupełnie inne, odmienne wrażenie po tym filmie, jako filmie, o którym będziemy mówili dzisiaj głównie, czyli o Idź i patrz. Uważam, że raz to za mało, jeśli chodzi o obejrzenie tego filmu, a przy filmie Idź i patrz, raz to może być za dużo dla niektórych, ale przynajmniej wystarczająco. Myślę, że coś musiało mi ominąć, bo dlaczego mam takie uczucie, gdyż po emisji tego filmu oglądałem go razem z żoną. Żona była rozczarowana zupełnie. Niesamowicie się wynudziła, czekała na historię, czekała na jakąś ciekawą opowieść, a tu taki jakby zbitki klisz z życia pary i tak jakby do niej nie trafiło. Ja miałem takie odczucie na początku, ale z czasem właśnie po emisji tego filmu, już pół godziny, już godzinę później, tak jak jeszcze chwilę po tym, jak skończyliśmy, miałem obiekcje i to spore, to zacząłem go nagle intuicyjnie nie wiadomo dlaczego bronić przed żoną i wiesz, zrobiła się taka mini kłótnia, dlaczego ja właśnie idę za głosem tej całej krytyki, a nie patrzę i nie oceniam tego, co widzę. A faktem czasami się zdarza, że, znaczy bardzo często zdarza się tak, że razy mam wspólne zdanie, nawet jeszcze przed filmem, tak jak teraz na przykład ty polecałeś, żebyśmy poszli z racji tego, że jesteśmy w Polsce na narodziny gwiazdy, ale tak razem uznaliśmy, przybijając sobie nawet z tego powodu piątkę, że to nie jest film kinowy. Trochę szkoda, no taki film iść do kina.
Jak nie film kinowy? No to taki... Przepraszam bardzo.
No ale no nie no.
Na ten film się idzie dla muzyki.
No dobrze, no to można i w domu sobie zrobić, wiesz, na kinie domowym.
Nie. Powiem ci szczerze, że ja mam... Nie chcę wchodzić w kłótnię z tobą, ale już skoro jesteśmy przy tym...
Ale wiesz, to też zależy od kina, bo to musi być naprawdę dobre nagłośnienie w kinie, żeby to faktycznie zabrzmiało, tak myślę.
No nie ma w Gdańsku takiego?
Wiesz co, coraz mniej tych kin. Okazało się, że w połowie chyba 21 sierpnia zamknięto krewetkę.
O.
Więc no, otworzyli teraz nowe, po 16 latach, przepraszam, zamknięto krewetkę.
Wow.
Więc już jest źle. Otwarto teraz Helikon w nowym centrum handlowym, ale raz, że wydaje się małe, a dwa dalej nie ma IMAX-u, więc zostaje multikino i to, co jest gdzieś tam na Zaspie, na Przymorzu, więc no nie wiem, jak to będzie z tym kinem. Tutaj ponoć też ma coś się otworzyć jeszcze przed Nowym Rokiem, bo to ponoć polegało na kłótni właścicieli z firmą, która wynajmuje czy udostępnia tą salę. Nie wiem, jak to się skończy, ale no powiedz, dlaczego dla ciebie jest to kinowe?
Ja powiem o tym filmie, dlaczego jest kinowy przy okazji premier, bo jednak trochę odchodzimy od zimnej wojny.
No właśnie, spaczamy.
Jeśli chodzi o zimną wojnę, to ja ten film dwa razy widziałem i za pierwszym razem tak samo miałem jak ty. Razem z żoną obejrzeliśmy i nie do końca nam się to podobało. Żona oczywiście oglądała z napisami, więc... Jakoś to tam pomogło jej, ale tak jak bardzo jej się podobała Ida, którą widziała wielokrotnie, tak ten od razu skreśliła prawie, że. I powiem ci, że pierwsze odczucia takie same, pourywane historie. Tak naprawdę Pawlikowski w dzisiejszym filmie nie daje nam ciągłości. Ja wiem, że oczywiście oni spotykają się co kilka lat, ale chyba taka epizodyczność, która z tego wynika, odczucie właśnie takiej urywkowości, to było to, co bardzo mnie rozczarowało w tym filmie. Ale paradoksalnie za drugim razem, kiedy obejrzałem ten film, to może za wiele się to nie poprawiło, jeśli chodzi o właśnie tę naturę epizodyczną, ale muszę stwierdzić, że siedząc sobie sam w skupieniu, oglądając ten film na projektorze, w salonie, zupełnie zmieniłem zdanie na temat niuansów, jakie ten film ma. Kompletnie wielu rzeczy nie wychwyciłem, a potem okazało się, że jednak są takie smaczki i ten film jest naszpikowany smaczkami, które... Może na tym polega siła tego filmu, choć muszę powiedzieć, że wszyscy moi znajomi na Facebooku po seansie kinowym Zimnej Wojny powiedzieli, że to było najbardziej wzruszające, najbardziej przepiękne i tak dalej. Ja się do tego niestety nie mogę dołączyć w aż takim stopniu, aż takiego hype'u u mnie nie ma.
No dlatego mówię, moim zdaniem należy ten film obejrzeć dwa razy właśnie z tego względu, że może tam być ukryty. Ja to zawsze mam, wiesz, taki filtr, że jednak ja nie jestem alfą i omegą, jeżeli nie mam takiego też uczucia z drugą stronę, że jeżeli wszyscy mówią, że coś jest dobre, to po prostu to jest dobre. Mhm. Tylko jeżeli coś jest dobre, a ja oglądam i jest dla mnie naprawdę słabe, to podejrzewam, że ja czegoś nie zauważyłem. Tak jakby, no tak do tego myślę, że to zdrowe podejście, więc wtedy chcę zobaczyć drugi raz.
A może trzeci trzeba?
A może i trzeci, więc nie, ale na razie stanąłem na jednym razie, więc nie wiem, jak to będzie przy drugim. Mhm. Ale tak jak mówię, już przy takim dojrzewaniu posmakowym już czuję, że tam jest coś więcej i że jednak te emocje, ten związek, który tam się nam maluje właśnie latami, który jest no podobno mocno biograficzny, jeśli chodzi o rodziców Pawlikowskiego, mhm. że to jest mocno związana historia z faktycznymi losami jego rodziców, to, że jednak tam jest coś, czego nie zauważyłem i może uda mi się go zobaczyć przed swoim półodcinkiem i sam tam gdzieś walnę jakąś erratę czy dopowiedzenie, ale nie wiem, czy mi się uda z racji tego napiętego planu teraz polskiego.
No tak mi się wydaje, że ja chyba trzeci raz będę musiał podejść do tego filmu.
Czyli możesz tak powiedzieć mniej więcej z jakiej oceny na jaką ci się na razie pozmieniało na te nasze 15?
Z 9 na 15 na powiedzmy 11,5. Mhm. Może 12. Bo jest kilka ciekawych niuansów, na przykład wtedy, kiedy główna bohaterka zdaje do szkoły muzycznej, to mamy tą dynamikę taką między głównym bohaterem granym przez Tomasza Kota i tym, jak on wybiera, którą dziewczynę dalej puścić. Jego koleżanka grana przez Agatę Kuleszę jakby robi mały przytyk, dlaczego, wiesz, te dziewczyny z grzywką i tak dalej. A jak sobie drugi raz obejrzałem, to akurat sam wyrobiłem sobie zdanie, że to nie do końca jest tylko i wyłącznie, że ta grzywka mu tak w oczach stanęła. Że rzeczywiście de facto ta dziewczyna na przykład o wiele lepiej śpiewa, o wiele więcej miała w sobie duszy w tym śpiewie, który zaprezentowała solo. Takie na przykład, nie? Przykładowo.
Okej.
I nie uderzyło mnie to za pierwszym razem, a za drugim już takie właśnie smaczki to było to, może za trzecim razem właśnie skoncentruję się na związku tych ludzi. Nie wiem, czy to jest ze mną coś nie tak, że muszę trzy razy wybitny film oglądać, żeby się zgodzić. Może po prostu powinienem mieć ksywę osioł.
Nie, no to wiesz, to myślę, że to jest naturalna rzecz. Ja też zawsze jak oglądam drugi raz jakiś film, czy trzeci, to gdzieś tam, wiesz, myślę, że to polega na tym, że tę główną oś masz już gdzieś tam z tyłu w głowie i teraz szukasz czegoś innego, nawet wzrok czasami mi chodzi po ekranie, gdzieś szukam czegoś z tyłu, z boku, wiesz, jakieś mimiki, a tak to się skupiam na przykład na słowach, żeby zrozumieć przede wszystkim, tak, żeby pojąć tą fabułę, a tutaj już inaczej, jakieś, wiesz, takie podprogowe czasami zagrania. Czasami takie są, czasami gdzieś tam sobie człowiek wymyśli, że są, ale ja na przykład miałem takie... Niesamowicie mnie ujęła ta scena właśnie tego castingu, a bardziej to, jak ona zagrała, mówię o pani Kulik, która tak świetnie rozegrała to chytrze i przebiegle, jakby, wiesz, hipnotyzując tego szefa komisji, można powiedzieć, w którego wciela się kot i tak gdzieś tego tam flirtująco podeszła, żeby właśnie ją wybrała, a nie tą drugą. I myślę, że to była taka jej chytrość, przebiegłość, a nie, że od razu miała jakieś, wiesz, wysokie uczucia, czy wielkie uczucia do niego, tylko właśnie zależało i po prostu, żeby prosta rzecz, cel, dostać się do zespołu, a potem już co będzie, to będzie. Ale tutaj jest cel, który, wiesz, jakby, jak to się mówi, uświęca środki, więc no to spróbujemy na flirciarę. Mhm. I akurat jej się udało.
No to ja tylko podsumuję te swoje wąty i powiem, że w wielu scenach, czy za pierwszym, czy za drugim razem, były takie niuanse właśnie a propos ich rodzącego się związku, czy chemii, bo ta chemia między nimi jest i tej energii. Ona jest bardzo ciekawa, w wielu momentach smakowita, ale właśnie pourywana natura tych ich spotkań, nie wiem, mnie trochę rozregulowała i jakby nie dała do końca żyć tym emocjom właśnie wynikającym ze smaczków w linii ciągłej, tylko jakoś to tak się trochę posypało.
No i myślę, że na tym skończmy, bo mówię, jeszcze może albo coś razem pogadamy w następnym odcinku wspólnym, jeżeli będzie trzeba coś doprecyzować, jakieś nasze tutaj opinie wspólne.
Widzi nam się.
Tak, widzi nam się, mi się. Jakąś wojnę słów. Mhm. Ja jeszcze może dwa słowa chciałem tylko powiedzieć, bo powiedziałem, co mi nie grało, ale na pewno ujęcia, to jak kamera jest wykorzystywana tutaj do zwierciedlenia właśnie tych wszystkich losów i to jak typowe najazdy, plenery, na przykład niesamowicie dalekie plany, gdzie główna, nie wiem, postać czy nawet auto poruszające się po ekranie to jest tylko jakiś malutki punkcik na końcu przy brzeszku ekranu, to robiło na mnie niesamowite wrażenie. Plus oczywiście muzyka, bo moja żona nazwała ten film staropolskim La La Land, gdyż tyle było tej muzyki, że dla niej to był po prostu jakby, wiesz, wyzuty z jakiejś historii musical, tak? Który opowiada też o jakiejś takiej parze, która mocno była na nie, czyli może nie od początku wszystko grało, a potem jakoś inaczej się potoczyło. Ja oczywiście nie mam aż takiego poglądu na to, ale fakt faktem muzyka, przeróżna muzyka, od takiej staropolskiej do jazzu, niesamowita, także muzyka. Myślę, że udźwiękowienie i zdjęcia to nominacja powinna być, tym bardziej, że znani są to twórcy. Powinna być uznana przez Akademię, czy też na innych festiwalach.
No to ja tylko zakończę ze swojej strony, zainspirowany tym swojskim La La Landem, zaproponuję alternatywny tytuł dla tego filmu: Ojojoj Land. No ale to tyle, kochani. Przechodzimy do premier, bo ile można. Dziś mamy dla was 3 premiery i idą święta, prawda?
Tak, idą święta coraz prężniejszym krokiem i też oczywiście to odbija się na propozycjach kinowych. I już teraz w ten weekend, który nas łukiem już mija, powoli mamy właśnie taką propozycję, między innymi jak Grinch, film animowany w technologii 3D, oczywiście komputerowej, wyprodukowany przez firmę Illumination, produkcji amerykańskiej. Czas trwania to 86 minut, budżet to 75 milionów dolarów, a zarobki już po 3,5 tygodnia 268 milionów zielonych. A premiera w Stanach Zjednoczonych miała miejsce 9 listopada. A jeśli chodzi o twórców filmu, to mamy tutaj Yarrow Cheneya, który jest znany ze współwyreżyserowania filmu Sekretne życie zwierzaków domowych z roku 2016. I oprócz tego ma tylko w karierze 2 filmy krótkometrażowe. Jego towarzyszem na stołku reżyserskim jest kompletny debiutant Scott Mosier. Wcześniej głównie zajmował się produkcją i ma na koncie takie filmy jak Clerks, Sprzedawcy z 1994 roku, W pogoni za Emmy z 1997, czy też krótki metraż Eddie's Life Coach z samym Johnem C. Reillym. Za scenariusz odpowiadają Michael Sear, który ma na koncie takie scenariusze jak Ja, Ty i On z 2006 roku oraz Szpiedzy z sąsiedztwa z roku 2016 oraz Tommy Swerdlow, którego możecie kojarzyć z przesympatycznej opowieści o jamańskiej drużynie bobslejowej, czyli Reggae na lodzie z 1993 roku, a także z bardzo słabej produkcji Śnieżne psy z Kubą Gooding Juniorem z roku 2002. Jeśli chodzi o głosy, które usłyszymy, to podkładają je m.in. Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, czy też Pharrell Williams, który jest narratorem opowieści. Jest to oczywiście remake, nie pierwszy w historii. Ostatnia była wersja z Jimem Carreym z roku 2000. A oczywiście historia jest na podstawie książki doktora Seussa, który urodził się pod nazwiskiem Theodor Giesel i żył w latach 1904-1991 i właśnie taką książkę napisał Grinch Świąt nie będzie w 1957 roku. Jeśli chodzi o samą fabułę, to pewnie jest wam bardzo dobrze znana. Mieszkańcy Ktosiowa, takiej to właśnie miejscowości, oczekują Białego Bożego Narodzenia, a zielony stwór Grinch zrobi wszystko, aby je zepsuć. Chce oczywiście ukraść wszystkie ozdoby świąteczne z całego miasta i w ten sposób właśnie pokazać swoją nienawiść i jakby pogardę dla tego święta. Film otrzymał bardzo mieszane recenzje od krytyków, którzy chwalą animację, ale też mówią, że film nie daje jakby nic nowego do materiału źródłowego, żadnego odświeżenia. Też jeśli chodzi o minusy, jeden z krytyków ciekawie napisał, że od czasu do czasu będziesz się śmiać, a może nawet wylejesz łzę, ale nie jest to Grinch, którego będziesz chciał oglądać każdego roku. Chociaż jest to taki, można powiedzieć, pół minus, bo nie są to jakieś straszne, złe recenzje. Oceny to jest 6,4 na IMDb, na Rotten Tomatoes to są 53%, jeśli chodzi o krytykę, 59% to widownia, to odpowiednio przekłada się na 5,9 na 10 oraz 3,4 na 5, jeśli chodzi o widzów. Na Filmwebie w tym momencie film ma ocenę 6,7. Jeszcze z takich ciekawszych, dodatnich, czy raczej ciekawych, pozytywnych opinii, ktoś gdzieś napisał, że może i wersja nie przewyższa tej Chucka Jonesa, czy też książki czytanej przez rodzica, która dalej jest chyba najbardziej zbliżoną ideałowi, jeśli chodzi o to, jak przekazywać tą historię, to jest to też znacznie lepsze od filmu Carreya i może być taką rodzinną tradycją, także trochę na przekór tej opinii, o której mówiłem wcześniej. I to tyle, jeśli chodzi o taki aspekt świąteczny na początku, czy raczej na przełomie listopada i grudnia.
Ja tylko dodam do tego, że jest taki trailer, czy taka zajawka w internecie, kiedy to Grinch próbuje ułożyć się do snu ze swoim psiakiem i z dużym, czy to reniferem, czy to kundlem, już nie pamiętam. No i w pewnym momencie ten kundel po prostu się przewalcowuje i Grincha, i drugie małe stworzonko. I moja żona zawsze oskarża mnie, że to właśnie tak wygląda właśnie moje zachowanie. Także to tyle. Nie zdradzając za wiele kulisów mojego życia osobistego. Natomiast mój film dzisiaj to film, o którym już mówiłem w poprzednim, czwartym bonusie na antenie naszego podcastu. Oczywiście mowa tutaj o filmie Narodziny Gwiazdy. No i być może już wielu z was miało okazję przesłuchać ten odcinek, ale dla tych, którzy albo nie chcieli go słuchać, albo nie mieli czasu, albo też po prostu zapomnieli, o czym była ta mowa, to taką szybką syntezę wiadomości tutaj wam zaprezentuję. Oczywiście, jak już wspomniałem, jest to piąty z serii filmów pod tym samym tytułem, jest to czwarty remake, no i wśród których znajdziemy też jeden bollywoodzki. Oczywiście jest to także debiut reżyserski Bradleya Coopera, czyli znanego aktora amerykańskiego młodszego, powiedzmy, pokolenia, chociaż już nie takiego młodego. Bradley Cooper oczywiście znany jest z wielu, wielu filmów, między innymi z takich jak Cats Vegas, czy też American Sniper, czy Joy, czy American Hustle, czy Poradnik pozytywnego myślenia. I była to jego pierwsza nominacja Oscarowa. Druga to wspomniany American Hustle. W tym roku jeszcze zobaczymy go w filmie Przemytnik, gdzie będzie grał u boku reżysera tego filmu, samego Clinta Eastwooda. Dzisiejszy film oczywiście opowiada o tym, jak to znany gwiazdor rocka, muzyki country, Jackson Maine, poznaje po koncercie w barze dla drag queen młodą Ellie, dziewczynę, która na co dzień pracuje w cateringu, no a której właśnie sława zamyka się tylko i wyłącznie w murach wspomnianego klubu. I na tym polega właśnie cały film, na tym jak to ich drogi tak naprawdę krzyżują się, rozmijają itp. itd. Więcej oczywiście w bonusie, do którego serdecznie zachęcam. Film ten miał premierę 31 sierpnia na festiwalu w Wenecji. Zjeździł też takie festiwale jak Toronto, San Sebastian czy Zurych. No i kinowa premiera miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 5 października. Film wyprodukowany przez Warner Bros. Na podstawie scenariusza nie tylko Bradleya Coopera, który maczał w nim palce, ale także Erika Rotha, któremu takie filmy jak Informator, Michaela Manna, Monachium, Stevena Spielberga, Ciekawy przypadek Benjamina Buttona, czy też Forrest Gump przyniosły nominacje oscarowe, no i oczywiście ten ostatni w 1995 w reżyserii Roberta Zemeckisa przyniósł mu upragnioną i do tej pory jedyną statuetkę oscarową. Oprócz tych dwóch panów jeszcze jest Will Fetters, który do tej pory w zasadzie zajmował się przede wszystkim melodramatami, takimi jak Twój na zawsze, Szczęściarz czy Dla ciebie wszystko. Jeśli chodzi o nagrody, to dzisiejszy film zdobył już wyróżnienie specjalne dla samego Bradleya Coopera podczas Wenecji. Film ukazał się także w Toruniu podczas Camera Image, tam operator tego filmu otrzymał nominację za zdjęcia, zresztą to człowiek znany przede wszystkim z realizacji filmów samego Darrena Aronofskiego. W filmie oprócz wspomnianego Coopera występuje także Lady Gaga, grająca główną postać kobiecą, która już ma na swoim koncie Złotego Globa, w 2016 roku zdobyła go za serial American Horror Story. Ma również na swoim koncie także nominację do Złotej Maliny za Maczeta Zabija i mówi się coraz głośniej o tym, że ta dzisiejsza rola, jak i Cooperowi, może przynieść jej nominację oscarową. Oprócz tego mamy Dave'a Chappella, słynnego amerykańskiego komika, czy sama Eliota. Jeśli chodzi o recenzję dzisiejszego filmu, to w zasadzie nic się nie zmieniło od ostatniego bonusa, z tym, że na Rotten Tomatoes jest to odpowiednio procentowo 90, jeśli chodzi o krytyków, i 81, jeśli chodzi o widzów. Na IMDb 107 tysięcy ludzi ocenia ten film na 8.2. Na Filmwebie przybyło troszeczkę, bo z 7.6 zrobiło się teraz 7.8 i jest już to ponad 9 tysięcy głosów, także całkiem nie najgorzej. Film trwa 136 minut. No, jeśli chodzi o moją ocenę, to będę Was musiał odesłać do mojego odcinka bonusowego. I to tyle, jeśli chodzi o narodziny gwiazdy, być może czarnego konia przyszłorocznego rozdania Oscarów.
Ja tak sobie właśnie patrzę na biografię Coopera, że on tak wcale wcześniej nie zaczynał. Z tego co widzę, to pierwszy występ jego to jeden odcinek serialu Seks w Wielkim Mieście w wieku 24 lat. Mhm. Także no 18 lat temu. Więc wcale długo w tym Hollywood tak naprawdę nie siedzi. Widzę też, że już ma w planach kolejny film, gdzie będzie i reżyserem, i scenarzystą, i zagra główną rolę. Także troszeczkę idzie w stronę narcyzmu.
No nie wiem, czy narcyzmu, czy kina autorskiego.
No właśnie.
Zwał jak zwał, tak?
No. Nie, no jak tak wiesz, ja zawsze jak patrzę na takie trzy pozycje i jedną osobę, to zaraz widzę Vincenta Gallo i całą jego osobę i tą jego złożoność. Mhm. No oby faktycznie miał po prostu pomysł na siebie akurat w tych produkcjach.
No tak. A jeszcze zapomniałem, przepraszam cię, wrócić do tego, o czym mówiliśmy, czyli dlaczego warto się na ten film wybrać do kina, a nie tylko na zestawie domowym go obejrzeć. Przede wszystkim dlatego, że dźwięk, przestrzenność tego dźwięku, jak i format przede wszystkim ekranu, no to po prostu samo sprawia, że nawet gdyby ten film był o niczym, to moim zdaniem naprawdę też świetnie by się go oglądało. Zdradzę tylko z mojego odcinka bonusowego, że zarówno warstwa dialogowa, jak i aktorstwo tutaj są na naprawdę najwyższym poziomie, ale takie rzeczy jak zdjęcia czy dźwięk, no to będą, na pewno zdominują poszczególne kategorie oscarowe. Tak mi się wydaje. To tyle.
Właśnie słuchałem dzisiaj akurat w radiu pewnej recenzji pewnego krytyka w pewnym radiu i mówił o tym, że wiele osób gdzieś tam komentując ten film na różnych forach pisze, że co to za dziewczyna, że zastanawiali się przez pierwsze 20-30 minut filmu, co to za dziewczyna. Fajny głos, ale zupełnie nieznana. Nikt zupełnie nie, znaczy nie, że nikt, ale bardzo dużo osób nie potrafiło rozpoznać w ogóle Lady Gagi w tym zupełnie innym wizerunku, taki właśnie raz, że zmieniony kolor włosów. Też właśnie podkreślał ten krytyk, on mówił o tej wszędobylskiej kamerze właśnie przede wszystkim na scenie, także i też właśnie podkreślał to, że właśnie warto iść do kina, a nawet do IMAX-a.
A powiem ci, jeszcze tego nie mówiłem w odcinku bonusowym, więc to jest taki bonus do bonusa, że była taka sytuacja, przynajmniej tak to przedstawił w jednym z wywiadów Sam Cooper, że przyłapał Lady Gagę na tym, że miała jednak taki delikatny makijaż, tak zwany no makeup. Ten bardzo chciał, by ta była naturalna, ta jednak chciała ukryć, powiedzmy lekko, nie wiem, swojej niedoskonałości i to właśnie Cooper nalegał na to, żeby skoro Lady Gaga chciała, żeby Cooper śpiewał w tym filmie, a nie grał z playbacku jak Enrique Iglesias w swoich najlepszych latach, to coś za coś.
No właśnie też ciekawe wywiady widziałem z Lady Gagą, bo to, generalnie to chciałem zobaczyć w tych wywiadach z Lady Gagą i z Bradleyem Cooperem, czy tam coś między nimi zaiskrzyło. Tak naprawdę to nie wiem, jakie są ich statusy takie, wiesz, matrymonialne, rodzinne. Czy mają mężów, czy żony, czy dzieci. Ale chciałem właśnie wyczuć to, czy tam jakaś taka nić porozumienia była. To bardzo o sobie mówili ciepło, ale jednak nie patrzyli na siebie tak zbyt, tak właśnie idealistycznie, tylko albo unikali spojrzeń, albo tak po prostu mówili, ale jakby trochę z brakiem jakichś emocji, jak właśnie mówili o tym odkrywaniu siebie, jak przede wszystkim Lady Gaga powiedziała, że w pewnym momencie zaczęła grać i Bradley zaczął śpiewać, ona po prostu przerwała, mówi: człowieku, co ty masz za głos, jak w ogóle ty umiesz śpiewać, tak? I w ogóle wiesz, tego typu historie, ale nie, jakoś tam tego napięcia nie było widać, zobaczymy, jak to się rozegra później.
No, film już nakręcony, więc nie ma co ryzykować.
Ale wiesz, nie wiadomo, co tam się dzieje teraz poza planem i w tym całym procesie teraz promocji.
No tak, jeżdżą teraz, zjeżdżają, chociaż to już chyba się odbyło, bo te festiwale za nimi, z tego co wiem, to już Cooper pracuje nad czymś innym. Ale to tyle, co sam mi powiedział.
Okej, okay. No dobra, to są te dwa filmy i ostatni wychodził dzień wcześniej, więc z tego względu mówimy o nim na końcu, bo tak naprawdę najbardziej wyczekiwanym premierą był jednak film Narodziny Gwiazdy, ale też i Robin Hood Początek, na to też nasi widzowie czekali. Ciężko powiedzieć, że czekał cały świat, bo tak jak niektóre recenzje mówią, że w sumie to nikt na ten film nie czekał, nikt go nie chciał, a on jednak powstał. Ale to za chwilę przejdziemy do krytyki. Robin Hood Początek. Przygodowy thriller akcji. Oczywiście produkcji USA. Czas trwania to jest godzina i 44 minuty. Budżet 100 milionów dolarów. A po około 2 tygodniach, no dużo, niedużo, około 50 zarobił. Reżyserem tego filmu jest Otto Bathurst. Jest to dla niego debiut na wielkim ekranie i w ogóle debiut pełnometrażowy. Wcześniej głównie znany z produkcji telewizyjnych, między innymi Peaky Blinders z 2013 roku. Tam wyreżyserował 3 odcinki. Criminal Justice z roku 2008 też 3 odcinki oraz Black Mirror. Kto zna ten serial, to może kojarzy zupełnie pierwszy epizod z 2011 roku. Powiem tylko, że epizod ze świnką. Także Darku, może kojarzysz, może nie. To było ministrze Wielkiej Brytanii.
Pamiętam.
To jest właśnie postać reżysera, a jeśli chodzi o scenarzystę, to David James Kelly pisał scenariusz na podstawie noweli Bena Chandlera, a wcześniej ma tylko w swoim dorobku krótki metraż z 2010 roku pod tytułem Straw Man. W rolach głównych mamy Tarona Egertona, na którego reżyser czekał, tak bardzo chciał, żeby on właśnie zagrał główną rolę, że praktycznie ponad pół roku czekali na rozpoczęcie zdjęć tylko po to, żeby zakończył Egerton swoją pracę przy drugiej części Kingsmana. No i tak właśnie mamy, jeśli chodzi o jego CV, to najważniejsze filmy to Kingsman z roku 2014 i właśnie kontynuacja z roku 2017 oraz film Sing z roku 2016. Partnerują mu m.in. Eve Hewson w roli Marion, 27-letnia Irlandka, znana z takich filmów jak Most Szpiegów z roku 2015, Ani Słowa Więcej z 2013 roku oraz Więzy Krwi z tego samego roku, a także Jamie Foxx, przede wszystkim kojarzony na pewno z filmem Django z roku 2012, ale również powinien być kojarzony z filmu Ray z roku 2004, za którego otrzymał Oscara za rolę pierwszoplanową, oraz zeszłoroczny letni hit, czyli Baby Driver z odchodzącym w niesławie Kevinem Spaceyem, a także Ben Mendelsohn, którego pewnie kojarzycie, jeżeli nas słuchacie, z odcinku o filmie Królestwo Zwierząt. To jest jedna z takich pozycji najważniejszych w jego karierze z roku 2010, a niedawno występował na pewno w takich filmach jak Łotr 1, Gwiezdne Wojny, Historie z roku 2016 oraz w tym roku z filmu Spielberga Player One. I na dokładkę tym, których załamię za chwilę, krytyka, mogę dołożyć Jamie'ego Dornana, oczywiście 50 twarzy Greya i wszystkie jego kontynuacje, a także film Maria Antonina z roku 2006 oraz to, z czego chyba najlepiej kojarzyć, jeśli chodzi o poziom produkcji, czyli serial Upadek z Gillian Anderson z lat 2013-2015. O czym opowiada film Robin Hood? No tutaj ciężko coś nowego wymyśleć, po prostu Robin z Locksley wraca z wyprawy krzyżowej i zastaje majątek splądrowany, a ukochaną Marion zamężną. Żądny zemsty postanawia stanąć w obronie uciśnionych mieszkańców Nottingham. Robin Hood został wyprodukowany przez wytwórnię Lionsgate. Premierę miał 21 listopada tego roku. Otrzymał mocno negatywne recenzje krytyków, którzy przede wszystkim krytykowali reżyserię, narrację, a także chyba głównie marnowanie obsady. Film zarobił, tak jak mówiłem, połowę tego, co na niego wyłożyli, a ze względu na krytyczne właśnie opinie, finansowego niedociągnięcia, a także na to, że jest on jakby teoretycznie przynajmniej nowoczesne podejście do klasycznego materiału źródłowego, wielu publikacji porównywało ten film do kolejnej klapy, tym razem z zeszłego roku, czyli Króla Artura, Legendy Miecza. Jeszcze zanim druzgocąca krytyka, to może dwa słowa o ciekawostkach. Lars Andersen, nie wiem, czy Darku kojarzysz tego pana?
Nie, chyba nie.
Duńczyk, który jest od kilku lat sensacją, jeśli chodzi o YouTube'a. Jest to człowiek, który posiadł niesamowitą sprawność w posługiwaniu się łukiem i właśnie on został wynajęty do tego, aby uczyć obsadę główną, jak posługiwać się właśnie tym narzędziem. Jeden z filmików przejrzałem, polecam, przynajmniej właśnie ten jeden około 5-minutowy, 48 milionów wyświetleń. Bardzo ciekawie pokazujący to, jak właśnie Lars uczył się tego i to, jak odkrywał nowe, a i też stare techniki, i to naprawdę robi wrażenie i zakładam, że niektóre z tych sztuczek przekazał właśnie ekipie i pewnie zostały wykorzystane. Do roli Robin Hooda startowali tacy aktorzy jak Jack Huston, Jack Raynor, Dylan O'Brien czy też Nicholas Holt, a sam film był kręcony w Dubrowniku, w Chorwacji oraz we Francji. Został tam przeniesiony właśnie z planu w Budapeszcie na Węgrzech, gdzie był wielki, ogromny pożar na planie i w kilka tygodni musieli właśnie przenieść się szybko w okolice Paryża i do Paryża i tam właśnie kontynuowano zdjęcia. Jeśli chodzi o Dubrownik, to tam taka nieprzyjemna historia przydarzyła się Jamie'emu Foxowi, który jadł w pewnej restauracji kolację ze swoimi przyjaciółmi i przez dwóch lokalnych, pewnie redneków pijanych, został obrażony na tle rasowym. Obie te osoby zostały wyprowadzone z restauracji i skończyły w więzieniu. A pomimo to Jamie Foxx pisał na swoim koncie na portalu społecznościowym o tym, że piękny to kraj, wspaniali ludzie i jakby to na szczęście nie rzutuje na na jego ocenę całej Chorwacji i Dubrovnika. Jeśli chodzi o premierę filmu, to wychodzi ona 8 lat po ostatniej odsłonie przygód Robin Hooda z Russellem Crowe'em, a także 110 lat po tym, jak wyszedł pierwszy film Robin Hood and His Merry Men, wyreżyserowany przez Percy Stowa. No i przejdźmy do tego chyba co najgorsze przy tym filmie, czyli krytyka. Rotten Tomatoes to jest 16%, jeśli chodzi o krytykę, 48%, jeśli chodzi o widzów, 3,8 na 10 to jest taka właśnie średnia z Rotten Tomatoes krytyków i 3 na 5 widowni. IMDb mówi 5,4, FilmWeb podobnie 5,5. Jeden z recenzentów FilmWebu nazwał ten film lewicowym popcorniakiem. Nie wiem, czy to trafiona nazwa, określenie trzeba sobie samemu sprawdzić. Jeden z nich mówił, że jest to całkiem zabawna historia, ale nie jest do końca pewien, czy taka właśnie była intencja, żeby ten film był śmieszny. Tym bardziej, że gdzieś na IMDb właśnie opisywany jest jako thriller akcji. Nie ma nic, jakby żadnej wzmianki o tym, że jest to komedia. Inny krytyk mówi o tym, że przybywa ten film w idealnym momencie, żeby zostać najgorszym filmem roku, czy jednym właśnie z niewielu najgorszych. A sam film okrada człowieka po prostu z 2 godzin życia. Jeden z krytyków mówi też, bardzo ciekawą wygłasza opinię, mówiąc o tym, że jest to ten rodzaj złych filmów, o których ludzie mówią latami, a nie udaje się dlatego, że ktoś pomyślał, że ma świetny pomysł, nikt inny nie powiedział mu, że to jest zły pomysł, a teraz to już jest za późno, bo film powstał i lądujemy wiadomo z czym, gdzie. Jeśli chodzi o plusy, to chyba jedna z takich mocno chyba naciąganych pozytywnych opinii mówi o tym, że po prostu wolę tą amerykańską czy angielską wersję, lower your expectation, czyli obniżyć do granic możliwości swoje oczekiwania i wtedy iść do kina i wtedy można wrócić do domu szczęśliwy nawet. Inny mówi o tym, że Robin Hood nie stara się być czymś więcej niż miłym filmem właśnie tak zwanym popcornowym, którego nie trzeba brać na poważnie i służy jako rozproszenie po prostu wewnętrznych i zewnętrznych zmartwień i na tym poziomie po prostu odwala dobrą robotę.
Czyli wiadomo, na co nie wybrać się do kina w zeszły czwartek. No i chyba to tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze 3 premiery. Jeszcze raz przypominamy, takie filmy jak Grinch, Narodziny Gwiazdy czy też Robin Hood weszły już do polskich kin w zeszłym tygodniu, w czwartek i piątek. Oprócz tego oczywiście weszło więcej filmów na FilmWebie, możecie sobie sprawdzić pełną listę. Tam m.in. znajdziecie film Krzysztofa Zanussiego, a także film Michaela Manna, czyli oscarowego reżysera filmów dokumentalnych, który tym razem nakręcił swój Fahrenheit 11.9. Także to tyle, kochani. Jeszcze raz zapraszamy na naszą stronę internetową do posta z odcinkiem, na trailery i odnośniki. A teraz przechodzimy już do gwoździa naszego programu. Do filmu, który będzie mocno na kontrze, jeśli chodzi o pierwszą część naszego dzisiejszego odcinka, bo jeśli chodzi o Idź i Patrz, film, którego premiera miała miejsce w lipcu 1985 w Moskwie i którego reżyserem jest wspomniany już Elem Klimow, no nie ma takiego miłego, przyjemnego wydźwięku czy sentymentalnego, jaki miała Zimna Wojna, prawda?
No właśnie, trochę nam i ton opadł i jakby emocje inne. Tutaj mieliśmy historie albo zabawne, albo sentymentalne. Tutaj nie ma sentymentów, tutaj jest wojna wyzuta z jakichkolwiek bohaterskich czynów. Po prostu to jest typowy film faktu i to faktu na takim poziomie, że z tego co słyszałem w jednym z wywiadów z reżyserem, zdarzały się takie sytuacje na premierach przy wyświetlaniu tych filmów w Rosji i na Węgrzech, że po prostu karetki odwoziły ludzi z kina, gdyż nie wytrzymywali nerwowo.
No tak. Tym bardziej, że ten film powstał na podstawie prawdziwych zdarzeń i też mocno był naznaczony tym, co sam reżyser przeszedł, kiedy był dzieckiem i uciekł z matką i bodajże jeszcze z chyba rodzeństwem ze Stalingradu przez Wołgę, zanim to miasto dostało się pod ogień artyleryjski armii niemieckiej i armii rosyjskiej.
No właśnie tak, mówi o tym wywiadzie, że płynął na barce obserwował niesamowite zniszczenia miasta, gdzie był świadkiem wybuchów, właśnie bomb zrzucanych na miasto, gdzie atakowano jakieś zbiorniki z paliwem, które wybuchały i całe to paliwo pokrywało rzekę i na długości, mówi, około 1,5 kilometra po prostu ona cała płonęła i gdzieś tam matki heroicznie próbowały chronić te swoje pociechy, chować pod sobą, pod kocami, poduszkami, a w tym czasie, jak mówił Klimow, jego ojciec był jednym z żołnierzy, którzy walczyli o przetrwanie Stalingradu.
Masakra. Dzisiejszy film został nakręcony w całości na Białorusi. Jego tytuł, Idź i patrz, nawiązuje do Biblii, do Apokalipsy Świętego Jana, a akcja dzieje się w roku 1943, kiedy to nazistowskie Niemcy najeżdżają Białoruś, wprowadzają terror, nakładają na miejscową ludność kontyngenty. Każda wieś musi ileś tam oddać, czy to bydła, czy to innych środków żywnościowych na potrzeby najeźdźcy. No i też bardzo często lubują się naziści w egzekucjach miejscowych wiosek.
Do tego mamy film, którego pierwszy tytuł w ogóle miał brzmieć Kill Hitler. To był tytuł, na który wpadli właśnie Klimow razem z Adamowiczem, czyli reżyser razem z twórcą scenariusza. Razem we dwóch właśnie go pisali jako oddzielną historię. Klimow w jednym z wywiadów mówił o tym, że był pod wrażeniem wcześniejszych filmów na podstawie scenariusza Adamowicza, ale tutaj bardziej chodziło mu o jego wrażliwość, o to, jak podchodzi do wydarzeń takich wojennych, a sam chciał zrobić film właśnie oparty na wojnie, na swoich przeżyciach. I zależało mu, żeby jednak wykorzystać tą wrażliwość, ale nie korzystając z jego opowiadań, historii, tylko wspólnie razem usiąść i napisać po prostu scenariusz oryginalny.
No tak, Adamowicz już wcześniej w 1967 na przykład popełnił film Wojna pod Krysznami, może nie w identycznym temacie, ale sporo jednak tego elementu wojny, tak naprawdę od strony ludzi, którzy są przez nią dotknięci bezpośrednio. Sporo tamtego było. W dzisiejszym filmie głównym bohaterem jest Flora, nastolatek, około pewnie 12-13-letni chłopiec, któremu marzy się, by dołączyć do białoruskiej partyzantki, która pod przykrywką bycia nazistami wita do wiosek, gdzie rekrutuje nowych członków, by następnie lasami i mokradłami starać się walczyć z okupantem. I w zasadzie dzisiejszy film jest, nie wiem, czy można go nazwać filmem drogi, ale poniekąd takim jest, prawda? Bo to, co się dzieje z Florą, to są jego losy. To, co jest w dzisiejszym filmie, rozpoczyna się od tego, jak nasz młody bohater, pełen zapału i werwy, chce oczywiście pomóc swojemu krajowi, chce wyzwolić go, bić Niemca, a potem to, co się dzieje, już takie rewelacyjne nie jest.
No właśnie, sama strona Rotten Tomatoes określa go jako art house i dramat. Nie wiem, czemu nie ma tutaj nawet nic o wojnie. No jest to według IMDb czy Filmwebu film wojenny. No i jest to film, który, tak jak mówiliśmy we wstępie, szeroko znany i gdzieś podziwiany na zachodzie.
Chociaż trzeba chyba dodać ówcześnie, prawda? Dzisiaj też już za bardzo, za wielu młodych ludzi nie pamięta. Nie zna.
Tak, ale nawet Klimow w wywiadzie jednym mówił, że bał się w pewnym momencie z Adamowiczem, że po prostu nikt tego filmu nie obejrzy. I tak naprawdę też mówił o tym, że gdyby naprawdę chcieli umieścić wszystko, co się działo, co mieli w głowach, co gdzieś przelali na papier i mieli w zamyśle, to mówi, że chyba jednak niewiele byłoby osób, które by ten film obejrzały, bo dramatyczność tych historii była niesamowita. Nawet mówi, nie chcę do tego wracać. Ale to i tak jest gdzieś tam, wiesz, złagodzona wersja wydarzeń. A koniec końców przyszło miliony do kin i film okazał się hitem, chociaż to ciekawe, że do dziś tak mało znany i jednak, wiesz, te oceny, nawet na IMDb to jest, wiesz, 8.2 i na 167 miejscu w historii kina według tej strony. I tak też wiele portali, wielu krytyków podaje ten film jako jeden z najlepszych na świecie wojennych, albo jeden z filmów, które trzeba zobaczyć przed śmiercią, to ciężko, wiesz, porównywać ten film do wielkości, do kasowych przebojów, takich jak Czas Apokalipsy na przykład.
Sporo zresztą tego Czasu Apokalipsy jest w tym filmie, prawda?
Tak, dokładnie. Chociaż ktoś opisał, myślę, że trochę przesadził i chciał być taki efektowny, a wyszło trochę przesadnie, że jakby przy filmie Idź i Patrz, takie filmy jak Lista Schindlera i Pianista to są jakieś komedyjki lekkie. Aż tak to nie jest, ale jest podobny ciężar gatunkowy i przede wszystkim chyba dlatego, że to jest kino, wiesz, sowieckie, kino dość odległe i właśnie tak drastyczne, to przez to może to nie jest film znany tak na tyle, na ile powinien być, bo jest uznawany za, jeżeli nie najlepszym, to jednym z niewielu takich, które porywają do dziś.
Wiesz, powiedziałeś, że na początku, że przynajmniej Rotten Tomatoes podaje ten film jako arthouse i może to jest to całe clue tego, dlaczego nie jest tak znany, bo jednak moim zdaniem przynajmniej trochę arthouse'u, nie wiem, czy tak to można dokładnie nazwać, jest w tym filmie, bo mamy tutaj oczywiście sporo realizmu, ale też przecież mamy i surrealizm, nie? Mamy Florę, ale mamy też Głaszę, która jest dziewczyną, którą poznaje Flora w lesie, która towarzyszy mu przez długi czas w tym filmie i są takie momenty, kiedy właśnie patrzymy na bohaterów, kiedy są sceny skoncentrowane na odczuciach głównych bohaterów i ich punkcie widzenia i robi się dziwnie w tych momentach. Jest często tak, że praktycznie takie mam odczucie, że jakby reżyser i w ogóle twórcy tego filmu, kamerzyści, scenarzysta jakby chcieli zniknąć z pola widzenia widzowi, by widz zapomniał, że ogląda film na rzecz prawdziwej akcji, nie? To samo kolorystycznie się dzieje. Czasami czarno-biały jakby robi się ten film, jakby te kolory... Zresztą chyba reżyser w jednym z wywiadów mówił, że zależało mu na tym, żeby to był taki niby dokument, ale jednak nie chciał, żeby to było czarno-białe, mimo iż wszyscy na Białorusi i wszystkim wtedy wydawało się, że wojna to tylko w czerni i bieli była.
No tak, to na pewno też to, że są tam fragmenty, nie wiem, nie doszedłem do tych informacji, czy to były prawdziwe, ale tak to wygląda. Fragmenty prawdziwych dokumentów, które prezentują zwłoki gdzieś leżące na polu bitwy. No tak to przynajmniej, wiesz, jest taki przeskok jakościowy i trochę w innej stylistyce, takiej właśnie dokumentalnej, te zdjęcia są pokazane. Do tego dochodzi to, w jaki sposób kręcone są sceny dialogów. Bardzo często nie jest to tak jak w przeciętnym filmie, gdzie widzimy dwójkę postaci rozmawiających z boku do siebie, tylko bardzo często to są tak, że patrzy aktor prosto w kamerę, jakby kamera była jego rozmówcą. I to też mocno wpływa na odbiór filmu, na to, że widzimy każdą jedną emocję, na to też, że bardzo dużo reżyser też przykładał pracy do makijażystów, do tego, żeby naszego głównego bohatera, którego grał Aleksiej Krawczenko, żeby on wyglądał naturalnie, żeby ta wojna faktycznie zmieniała jego oblicze.
No tak, a kolejna rzecz jest taka, że w zasadzie w tym filmie jest brak jakichkolwiek zawodowych aktorów, prawda? Aleksiej Krawczenko dopiero później zaczął robić karierę i gra do dziś. Mamy tutaj też prawdziwą białoruską wieś. W ogóle film jest nie w języku rosyjskim, a w białoruskim, więc sporo tego realizmu właśnie tu dominuje i te sceny, tak jak powiedziałeś, dialogowe są też sceny, kiedy ten dialog jest taki trochę przekrzykiwany przez siebie, prawda? Taki troszeczkę, często w filmach starszej daty widzimy folklor troszeczkę, prawda? Który dzieje się na backgroundzie i to też tutaj dominuje.
No właśnie, na przykład pierwsza scena, czy początek właśnie filmu, trochę tak się wydaje oderwany w ogóle od rzeczywistości. Nie wiem, tak jakby reżyser właśnie miał tych naturszczyków i przekazał im jakieś szczątkowe, wiesz, instrukcje, jak, co mają powiedzieć i no rób jak tam potrafisz. Bo to się wydaje też takie trochę abstrakcyjne czasami, wiesz, czekanie na odpowiedź, czy te zachowania ich.
Tak, tak.
Ale to właśnie dodaje też takiego naturalizmu i to działa po prostu na wyobraźnię.
Absolutnie, absolutnie. Roger Ebert, skoro już wspomniałeś recenzentów za swojego życia, jak obejrzał ten film, to powiedział, że Mówi się, że niemożliwe jest nakręcenie filmu antywojennego, ponieważ wojna sama w sobie jest zbyt ekscytująca, a końcówki takich filmów zawsze należą do tych, którzy ją przeżyli. No ale w tym przypadku, w przypadku dzisiejszego filmu, Ebert powiedział, że ci, którzy na końcu pozostali przy życiu, z pewnością zazdroszczą zmarłym. To w ogóle chyba nie jest może podsumowaniem kompletnym tego filmu, ale jakby spaja to wszystko, spaja tę ludność, spaja zwykłego człowieka. Oczywiście sporo jest tego w tym filmie, ale to nie jest tak, że jak wspomniałeś na początku dzisiejszego odcinka, tego filmu nie da się dwukrotnie oglądać ze względu na to, jak drastyczne sceny są pokazane, bo powiem ci szczerze, najbardziej na mnie w tym filmie działały właśnie nie sceny drastyczne, a sceny chaosu, sceny wewnętrznych rozterek w głowie głównego bohatera, czy w głowie Głaszy, która też w pewnym momencie wydaje się, że oszalała. Im dalej w las, tym coraz więcej widzimy tego, że no nie sposób jest utrzymać się przy zdrowych zmysłach w takich czasach. Zwłaszcza w takim wieku, prawda? Kiedy człowiek ma... Głasza mówi chyba w jednej scenie, że ona chciałaby żyć, chciałaby rodzić dzieci, chciałaby, by świat był normalnym. Flora od początku ma zupełnie inne nastawienie do wojny, prawda?
No, chce walczyć. On, wiesz, nie zważa na lament matki, która nie chce go puścić na front. Po prostu idzie. Chce walczyć za ojczyznę. Uważa, że po prostu jest to jego obowiązek. Nieważne, że jest młody. Odnajduje gdzieś tą zakopaną broń i stawia się w partyzantce, która oczywiście z racji jego wieku na początku mocno go lekceważy i nawet gdzieś tam będąc w pełni przygotowanym, Flora traci nagle buty na rzecz innego żołnierza, bo po prostu tamten jest bardziej wartościowszy, dojrzały i tamten będzie lepiej walczył według nich niż on. I tak to się też przedstawia. Mówisz o tych ciężkich czasach, o tym przeżyciu. Warto wspomnieć o tym, jakim przeżyciem było dla całej ekipy i też dla właśnie głównego aktora, który był tak bardzo młody. Samo nagrywanie tego filmu, jak reżyser specjalnie wynajął psychologa, w ogóle pomysły były takie, żeby aby zachować jego czystość duszy, jak, że tak się wyrażę. Chciano go wprowadzać w ogóle w stan hipnozy przed tymi scenami najtrudniejszymi, co podobno jednak nie udawało się i Aleksiej nie poddawał się właśnie tej hipnozie, ale jak się też potem okazało, był to silny chłopak i gdzieś tam jednak będąc pod opieką psychologa przeszedł przez te wszystkie sceny twardo i w miarę udało się wyczyścić potem jego umysł i duszę po tym filmie, żeby no, jakby wyrósł z niego normalny chłopak bez jakichś takich naleciałości wojennych. No i do dzisiaj sobie dobrze radzi, widziałem wywiad z nim już takim dorosłym, opowiadał trochę o tym filmie. Chyba żadnego uszczerbku większego nie było, no.
To tym bardziej mnie dziwi, bo w jednym z wywiadów prasowych, które wyczytałem, Krawczenko powiedział, że podobno w kilku scenach używano prawdziwych kul, które świstały ileś tam metrów od głowy.
Tak, tak, też słyszałem.
Chyba tylko radziecki film może się zdecydować na taki realizm w tamtych czasach, nie? Różowe lata 80.
No dokładnie. Tak samo była jakaś tam scena, gdzie wybuchła jakaś rakieta taka, która miała tylko przelecieć gdzieś nad ich głowami. Też musieli się chować, więc jakieś też problemy z krowami, które występowały, też jakieś drastyczne z nimi sceny były, przeżycia takie właśnie pozafilmowe. I no dużo takich rzeczy było okołofilmowych i takich, które po tym filmie już nie widzimy, a to się działo. Też przede wszystkim ciężko było Aleksejowi właśnie oderwać się jakby z tą świadomością, że to, co ogląda, jest filmem. Właśnie przez to, że był taki niewinny chłopak, który gdzieś przyszedł na casting i myślał, że zagra w filmie z ciekawości, wesołek taki, a tu okazało się, co się okazało. Też matka nie była zapraszana z tego, co słyszałem na plan na samym początku, bo reżyser bał się, że po prostu zabierze chłopca z planu, ale potem jak już się pokazała po mniej więcej połowie filmu, to była wielkim wsparciem dla syna i też nie było tak, jak reżyser myślał, tylko pomagała jeszcze, żeby gdzieś tam chłopak się dobrze czuł. No ale zakładam, że jednak musiało się to nad nim odbić, tak jak na całej ekipie i też reżyserze, który chronił chłopaka, chronił jego duszę, a potem się okazało, że Był to jego ostatni film. Też właśnie między innymi ze względu na to, że opowiadał o takich czasach, o jakich opowiadał o jego dzieciństwie. Film wojenny, o którym mówił, że czuł, że był winien po prostu światu, czy swojemu życiu, czy odbiorcom tego, że stworzyć musi przynajmniej właśnie jeden film wojenny, od których uciekał przez wcześniejsze lata kariery. No ale też inne zdarzenia miały wpływ na to, tak jak mówiłeś przed nagraniem.
Skoro przychodzisz do reżysera, to trochę tak od końca go weźmiemy tak. Raz, że ten film i jego przeżycia. Dwa, śmierć żony, która zmieniła go jako człowieka. Jeszcze pod koniec bodajże lat 70., która zginęła w wypadku. I to oni byli tak naprawdę nierozerwalną parą. Oni brylowali na salonach radzieckich. Poznali się razem z Larysą Szpetko jeszcze w latach 60. w Instytucie Filmowym w Moskwie. No i oni w zasadzie byli takimi, może nie pionierami, ale w głównym nurcie odejścia od socrealizmu w filmie i bohatera zbiorowego, on właśnie na rzecz bohatera indywidualnego, co mamy w tym filmie. No ale trzecia rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że jednak L.M. Klimow, urodzony w 1933 roku, a zmarły w 2003, sporo się, ale to sporo nastarał, żeby w ogóle jego filmy mogły wychodzić w Rosji, bo w zasadzie jego droga nie tylko z dzisiejszym filmem, ale z wcześniejszymi była usłana cierniami, non-stop.
No nawet w wywiadzie do tego filmu opowiadał o wcześniejszym, mówił, że w czasie produkcji mieli 7 lat przerwy i dopiero po tych 7 latach film miał premierę, ale jak wspomniał, był specjalistą od takich pauz, gdyż przy poprzednim filmie właśnie Agonia, mówi, 4 lata go promował,
tak.
A 10 lat też miał przerwy w jego produkcji, więc tak jak mówisz, no, łatwo mu nie było i na pewno te przygody z dwoma ostatnimi filmami, gdzie pewnie w sumie wyszłoby prawie 20 lat walki o nie, to też spowodowały, że w dość młodym jak na reżysera i jak na to, że jeszcze przeżył prawie 20 lat, 18 lat żył, to już żadnego filmu nie zrobił.
No tak. Debiutował w 1964 roku, Witajcie, wstęp wzbroniony, taki miał tytuł jego film. I tam podobno początkowo Nikita Chruszczow, czyli przywódca radziecki, miał jakieś tam opory, ale potem film puszczono w kinach. Przygoda dentysty rok później też był blokowany, no a wspomniana Agonia, tutaj dodajmy, dotyczyła ostatnich dni z życia Romanowów, czyli słynnej ostatniej dynastii carskiej. I podobno właśnie największym problemem było to, że ten car był zbyt przyjaźnie nastawiony, zbyt przyjaźnie pokazany zresztą cała rodzina i raz, że na początku pierwsze kręcenie odbyło się potajemnie, zostali złapani, za drugim razem tak samo i dopiero właśnie za trzecim podejściem udało im się nakręcić. No i potem jeszcze był taki film z 81 roku, Pożegnanie, o przymusowym wysiedleniu syberyjskiej wioski i chyba w tym filmie miał najmniej problemów z władzą a propos cenzurę, ale to aż no, nie dziwię się, że jemu się po prostu odechciało, czy już po tylu przejściach. No i jeszcze potem nastąpiło tak naprawdę taka zmiana pokoleniowa w filmie radzieckim i no już młode zawsze wygrywa, więc to był w zasadzie koniec twórczości dzisiejszego reżysera.
Też bardzo zaciekawiły mnie takie pauzy na koniec wywiadów, właśnie taki około 20-minutowy wywiad był z Aleksiejem Krawczenko, ale tak samo właśnie z Klimowem, gdzie na sam koniec Krawczenko mówił o tym, że no, że jakby nie było, cieszy się, że taki film powstał, że brał w nim udział, że było to jednak coś ekscytującego, ale pod sam koniec właśnie tej wypowiedzi zrobił taką pauzę dość znaczącą, a jeszcze dłuższą zrobił Klimow, który właśnie opowiadał, że pokazał życie, jakim jest wojnę, bez heroesów, bez bohaterów, jak to w amerykańskim kinie. Też mówi, że mówili mu, że no, są w kinie amerykańskim thrillery, ale nie takie, nie takie opowiadające o prawdziwym życiu i mówi, tak to jest, tak to było. I też taką naprawdę na tyle długą pauzę zrobił w trakcie tego wywiadu, że myślałem, że się wideo zatrzymało, a to on po prostu miał taką chwilę zadumy na samym końcu i mówił, że cieszy się, że ten film powstał. Dużo mówił o tym, że miał takiego kaca po poprzednim swoim filmie właśnie Agonii, gdyż nie podobał mu się do końca. Mówi, że miał świetną ekipę aktorów, scenarzystów, dźwiękowców. No wszystko było świetne, materiał też, a to, co wyszło na końcu, produkt finalny, no nie spełniał jego oczekiwań, jeśli chodzi o emocje. o to, co chciał przekazać i czuł się taki zobowiązany, żeby stworzyć coś jeszcze lepszego. Chociaż mówi, że paru osobom się to podobało. Co śmieszne jest, bo te parę osób to też było jury na festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymał nagrodę po prostu za ten film.
Tak, tak.
Więc dość krytycznie patrzył na swoją twórczość, a przynajmniej na ten swój film.
To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, tylko a propos tego filmu, bo raz, że musi się zmagać ze wspomnianą cenzurą, a dwa, ostatni car Rosji był nazywany krwawym Mikołajem, tak naprawdę, ale w jednym z wywiadów reżyser podkreślił, że tak nie było, że to taka była naprawdę pierdoła, facet, który był światowcem, miłym człowiekiem, ale kompletnie nie nadawał się do rządzenia, kompletnie nie był na swoim miejscu i może to wszystko, taki koktajl sprawił, że no, jeżeli ktoś cię cenzuruje, ktoś cię ogranicza, to nie wiadomo, co z tego wyjdzie, bo nie jesteś sobą już w trakcie procesu kręcenia i powstawania tego filmu.
No to prawda. Jeszcze przechodząc do współtwórcy scenariusza, o 6 lat starszego Alesia Adamowicza, on zmarł no wcześniej, w wieku 66 lat, 9 lat po premierze filmu. On miał wcześniej na swoim koncie dwa filmy, tak jak wspomniałeś. Potem już też filmu żadnego nie zrobił, powstały tylko na podstawie jego scenariusza film jeden dokumentalny w 2009, a 3 lata wcześniej Franz i Polina, też, które wyszły spod jego pióra, ale już kilkanaście lat po jego śmierci. Więc to był jego trzeci film. Też miał długie, długie przerwy, bo pierwszy to był 67 rok, potem 71, a potem dopiero po 14 latach właśnie Idź i Patrz, na który zapewne też złożyło się to, że musiano tyle czekać na premierę. I też mamy tutaj, oprócz wspomnianego już wcześniej Aleksieja Krawczenko, Głaszę, którą zagrała Olga Mironowa, której była to też ostatnia, ale i pierwsza rola. Nie została aktorką.
A szkoda, bo ten taniec, który odstawia na pniu drzewa,
tak, tak,
wiesz, mokrym od deszczu i tak dalej, to aż się przyjemnie ogląda. To była chyba najładniejsza scena w tym całym filmie.
Tak, też mi przypadło do gustu i też zwracałem na to uwagę. Zresztą piękna dziewczyna z taką głębią w oczach, którą na pewno potęgowały te ujęcia dialogowe właśnie na wprost patrząc z kamery, ale nie została aktorką ostatecznie. Zresztą sam Krawczenko mówił, że po tym filmie wcale nie był przekonany do aktorstwa, że przyszło to dopiero po wielu latach później. Też uważał, że po prostu nie rozumie tego przemysłu, że tak jak ten film wyszedł mu, to mówi, że to było w 100% prawie, no jakby jego skromnym zdaniem, wynik pracy reżysera, tego, że on chciał czegoś od niego konkretnego, instruował go, ustawiał i jakby tak się czuł, że to był film reżysera, a nie jego. I dopiero po latach kilku zdecydował, że jednak wróci i tak jak mówiłeś, do dzisiaj gra z powodzeniem w kolejnych bardzo ciekawych nawet propozycjach, jak na przykład Dziewiąta Kompania.
Tak, tak.
Świetny film wojenny też rosyjski z 2005 roku. Czy też film Breakpoint z 2004. No i wiele, wiele, wiele innych. Naprawdę jest prężnie działającym aktorem. Akurat ten film Breakpoint to film był polski z Marka Nowickiego z, tak jak mówię, 2004 roku. No i chyba tyle, bo tych aktorów jest więcej, ale tak naprawdę to są dwie wybijające się postaci i tak jak nie będziemy za bardzo mówili o samej fabule, bo nie spoilujemy, jeszcze raz powtarzam, to myślę, że o aktorach też za bardzo nie ma co tutaj się rozpowiadać.
Tak jest, ale można nawiązać jeszcze do elementu zła w tym filmie, zanim jeszcze porozmawiamy o kilku elementach stylistycznych. No przede wszystkim mamy tutaj nazistów, którzy są zupełnie na kontrze do mieszkańców wioski. Mamy tutaj taką główną postać, jaką jest SS-major Sturmbannführer, który trochę jest jak Hans Landa. Tak mi trochę przypominał w tym filmie jednego z głównych bohaterów filmu Quentina Tarantino, czyli Bękartów Wojny. Ale mimo wszystko chyba jednak sam Landa w filmie Tarantino miał troszeczkę więcej uroku. Nie wiem, czy urok to jest właściwe słowo. Może więcej człowieczej natury wykazywał. No, przynajmniej jeśli chodzi o to, co Quentin zostawił w filmie, o te wszystkie jego takie, no nie przyruchy, ale wszystkie te jego takie emocje wygrywane, czy podejście do różnych postaci. No a tutaj ten nazista ma, w odróżnieniu od Flory, no siłę, której chyba nawet w trakcie ułamka sekundy nie posiada Flora. Właśnie ten brutalizm nazistów wydaje się momentami czasami nawet aż przesadzony. No ale tak sobie pomyślałem, jak pisałem notatki o tym filmie, że jednak biorąc pod uwagę, iż Niemcy spalili na Białorusi według niektórych statystyk, do których się dokopałem, ponad 500 wsi wraz z ich mieszkańcami, to chyba, to nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek przesady w tym dzisiejszym filmie.
No tak, ale też warto wspomnieć o tym, że jakkolwiek oddaje to ten film klimat niesamowity takiego dramatu wojennego, jakbyśmy tam tak naprawdę byli, pokazując to całe okrucieństwo nazistów, to jednak jest też uznawany za film propagandowy, w sensie takim, że nie mówiący nic o tym, co i jakie krzywdy wyrządziły wojska rosyjskie na Białorusi, tylko właśnie mówiący o Niemcach. I to jest takie lekkie przekłamanie tego. Powtarzać będę teraz zgrane frazesy, ale wielu mówi o tym, że nie było większych zwierząt na wojnie niż Rosjanie, którzy byli dużo gorsi, jeśli chodzi o bycie takim podłym i zwierzęcym, jeśli chodzi o traktowanie ludności. Dużo gorsi właśnie od Niemców byli Rosjanie, a tutaj tego nie ma. Tu się jakby tylko i wyłącznie skupiamy na nazistach.
No ale wiesz, w latach 80. nie, raczej nie można było nic powiedzieć o matersce Rosji. Mimo już pierestrojka przecież się rozpoczęła w tamtym roku, ale film nakręcony był de facto o wiele wcześniej.
Tak, oczywiście, więc dlatego mówię, że tak jak oddaję zapewne prawdę, tak jakby tych czasów do końca nie obrazuje takich, jak były, nie? Że jednak jest jakaś tam, jakiś filtr na pewne wojska, które też tam były.
Tak, brakuje w tym dokumencie rozdziałów, to fakt. No, to pewnie zrobiłby się z tego w ogóle jakiś serial. Nie wiem, czy można było to jakkolwiek połączyć w jakąś całość, której dałoby się oglądać. Ale jest jeszcze taka scena, kiedy, nie będę za bardzo spoilował, ale Flory z portretem Hitlera i jednym z głównych przesłań naszego dzisiejszego reżysera a propos tego filmu było to, że on ten film nie stworzył dlatego, żeby tutaj wydać wyrok na nazistowskie Niemcy, żeby pokazać de facto ich okrucieństwo, ale raz, że ogólnie chciał oddać niebezpieczeństwo i zagrożenie, jakie powoduje wojna, a dwa, że chciał uzmysłowić człowiekowi, że no zwłaszcza w tej scenie właśnie z portretem Hitlera, to było jego jakby nadrzędnym zamierzeniem, chciał pokazać, że tak naprawdę w każdym człowieku siedzi, może siedzieć zło, że każdy tak naprawdę zaczyna się jako dziecko.
Każdy ma swoje demony po prostu.
Tak. I dopiero właśnie dojrzewając, wszystkie czynniki zewnętrzne w połączeniu z wewnętrznymi tworzą nas takimi, jakimi jesteśmy, więc de facto każdy może skończyć niewinnie albo mniej.
No właśnie stąd te kontrowersje, czy może nie tyle kontrowersje, co zmiany przy okazji tytułu filmu, który właśnie miał się nazywać Kill Hitler, czyli Zabić Hitlera, gdzie jakkolwiek reżyser by tego nie tłumaczył, co było ich zamysłem, jego i Adamowicza, że chodziło właśnie o zabicie tego Hitlera w sobie, tego zła, tego pierwiastka właśnie takiego okrucieństwa i tych demonów, które siedzą w człowieku. Tak, no jeżeli spojrzysz z zewnątrz po prostu film Kill Hitler, to jest tak jednoznaczny tytuł, że ciężko tutaj o jakąś interpretację głębszą w pierwszym momencie zetknięcie się z nim, więc to jest trochę nie dziwne, że ten film, ten tytuł zmienili, tym bardziej, że takie były właśnie czasy, że samo słowo Hitler nie powinno się pojawić w tytule, czy w ogóle w treści filmu, a sam film no jest takim portretem tego zabijania Hitlera, gdyż jak to jeden z twórców, też no myślę, że to też nie jest jakiś spoiler duży, jak powiem, że w wiosce stworzono taką figurkę, czy jak to, taką lalę, kukłę Hitlera i twórca mówi, że już takich zrobił kilka czy kilkanaście w różnych wioskach, po prostu to topili, czy zabijali, czy palili jak marzanny. U nas się pali na wiosnę, czy kiedyś tak się robiło. Więc no też na tym to polega, a sam tytuł już, tak jak wspomnieliśmy na początku, Darek wspomniał odwołuje się do Biblii, do cytatu właśnie z niej, który właśnie potem po zmuszeniu do zmiany tytułu tak właśnie stworzyli główni twórcy scenariusza.
Film ten, tak jak wspomniałeś, czekał wiele lat na decyzję o wypuszczeniu go do kin. Został pokazany na 40. rocznicę zwycięstwa ZSRR w II wojnie światowej nad Niemcami. No i mimo iż prawie 29 milionów widzów widziało ten film w Rosji, całkiem sporo, prawda, to film ten figuruje dopiero na bodajże 8 czy 9 miejscu w Rosji a propos tamtego roku. Po prostu wtedy się chodziło na filmy, z przymusu czy nie, z zakładów pracy i tak dalej, więc to może jakimś wielkim wyznacznikiem nie jest, ale film ten został wybrany także przez jedną z brytyjskich telewizji do 50 filmów, które należy zobaczyć przed śmiercią. Był to radziecki kandydat do nominacji oscarowej, której to nie otrzymał. No i tak jak mówiłeś, było dość ostro, było sporo ambulansów wzywanych podczas seansów. Jakoś ten film potem się rozeszedł, bo jeszcze pamiętam wiele w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza bardzo sporo się pisało na temat tego filmu. Nawet New York Times czy The Washington Post pisali o gniewnej elokwencji reżysera Elema Klimowa. Porównywano go, jak już powiedzieliśmy, do Apocalypse Now Francisa Forda Coppoli z 1979 roku, czy też bliższej radzieckim klimatom Syberiady Andrzeja Konczałowskiego z tego samego 79 roku. Także coś musi być na rzeczy, że ten film po prostu nie przyjął się tak. A chyba ważne jest, że takie historie właśnie z Białorusi są opowiadane.
Ale wiesz, tak, tak, to racja. I też, jeżeli prześledzi się premiery w poszczególnych krajach, czy też właśnie kiedy wychodziło DVD z tym filmem, Polska to był styczeń 86, między innymi, a potem niedawno dość relatywnie, gdyż w 2005 roku wyszła premiera na DVD, że było ciekawie co w Niemczech. Za chwilę potem też premiera była w Czechach, a ostatnio nawet był przecież w zeszłym roku pokazywany właśnie wersja odrestaurowana w zeszłym roku we Włoszech przy okazji festiwalu w Wenecji, a w tym roku ta właśnie wersja odnowiona też pojawiła się w Holandii, to praktycznie miesiąc temu, więc ten film żyje, odżywa, odświeżany jest co jakiś czas. Wywiady, odnośniki do tych filmów są cały czas. Na YouTubie też są wywiady z twórcami filmowymi sprzed roku, dwóch, którzy dalej opowiadają o tym filmie. Recenzje też pojawiają się na YouTubie, więc naprawdę ten film gdzieś tam żyje w świadomości ludzkiej i wcale się nie przedawnił. I kto wie, czy ten hype nie przejdzie też niedługo i na niego i będzie zupełnie inaczej. A może zacznie się wszystko od naszego podcastu, kto wie.
Być może. Dodajmy jeszcze, że w zeszłym roku właśnie podczas Wenecji nawet dostał nagrodę za najlepszy odrestaurowany film wtedy. W zasadzie to wszystko, o czym mówiliśmy, sporo w tym zawarliśmy plusów a propos tego filmu, ale czy masz coś takiego, Patryku, co cię najmocniej ujęło w tym filmie, oprócz tego, co jeszcze powiedzieliśmy, i jakieś minusy, które są ewentualnie?
Minusem. Czy taki film ma minusy? Minusem może być to, że na pewno oglądałem go w dość słabej kopii, bo to jeszcze było TVP Kultura, jakaś stara kopia, ale mam nadzieję, że kiedyś trafi do moich rąk ten właśnie odrestaurowany DVD. Minusem moim zdaniem jest to, że tego filmu nie da się oglądać po prostu raz na jakiś czas. Tak jak ci powiedziałem przed nagraniem i tak muszę teraz to wspomnieć o tym, że obejrzałem go raz jakieś, nie wiem, pół roku temu, mniej więcej. Takie spustoszenie we mnie zrobił, że chyba gdzieś tam podświadomie go wyrzuciłem trochę z głowy. Pamiętam, że wspominałem tobie o tym, jak przerażający jest ten film i teraz, przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka, znowu go obejrzałem i muszę przyznać, że zupełnie inne wrażenie. Już nie ma tego zaskoczenia traumatycznego, które zdarzało mi się przy pierwszym razie. Z drugiej strony wiem, czego się spodziewać, wiem, co, kiedy, jak się okazało. Wiesz, myślałem, że wywaliłem to z głowy, a jednak to się działo gdzieś głęboko. Te wszystkie drastyczne sceny, które chyba wywaliłem z głowy, to wszystko wróciło, więc wiedziałem, czego się po kolei spodziewać. Nie jest to przyjemny seans za drugim razem. Nawet widziałem wywiad z jedną reżyserką, czy autorką scenariusza, która mówi, że całą swoją karierę właśnie oparła, wzorując się na Klimowie i na Idź i Patrz. I sama mówi, film, w życiu widziała ten film 3 razy. To akurat było, no to akurat był wywiad na scenie przed emisją tego filmu i mówi, i nie mam zamiaru go dzisiaj oglądać. I nie wiem, czy go jeszcze kiedyś obejrzę. Bo nie jest to właśnie taki film i też to nawet nie chodzi o to, żeby polecać wam, czy nie polecać kilkukrotnie, po prostu to jest, myślę, na pewno film, który trzeba zobaczyć przed śmiercią. Tak jak te inne, to może są przesadzone te opinie na takich listach, czasami jak się znajdują, ale ten film na pewno jest taki, ale minusem jest to, że nie powinno się i nie, chyba nawet nie radził, żeby jakoś przesadnie ten film sobie odświeżać, chociaż może i tacy się znajdą.
Ja a propos jeszcze rzeczy, o których tylko nie wspomnieliśmy, to krótko muszę wyróżnić muzykę w tym filmie, skomponowaną przez Olega Janczenko, ale też jest kilka jej utworów, ma na przykład Marsz Święta Wojna, Aleksandra Aleksandrowa, twórcy słynnego chóru, też jest utwór z filmu Cyrk, Grigoria Aleksandrowa, są tam Wagner, Mozart. No ale ta muzyka właśnie, ona stale buduje napięcie grozy, natomiast minusem, no cóż, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że film ten jest dubbingowany, bo są to lata 80. Oczywiście jest to dubbing białoruski, ale musimy sobie, moim zdaniem, poradzić z tym, odrzucić to na początku jako minus, że no niestety, ale to nie jest tak jak dzisiaj się nagrywa z boom mic'ami i tak dalej, filmy i to wszystko brzmi dobrze i bez lagu żadnego. No i chyba też to, że jednak poprzez pokazanie jednej w zasadzie mocno drastycznej sceny w tym filmie często ta drastyczność odbiera sporo innym scenom, które przynajmniej powinny być tak samo ważne moim zdaniem jak ta. Być może to właśnie jest pewien taki brak balansu w niektórych momentach, który wyszedł już w praniu. Ale chyba to tyle w zasadzie. Reszta, no tak jak wspomnieliśmy, bardzo, bardzo na plusie, zwłaszcza fakt, że każdy kraj ma w zasadzie jakąś tam swoją zagładę, mroczną historię. No i trzeba o takich historiach mówić, trzeba je pokazywać i tak jak my to dzisiaj czynimy w dzisiejszym odcinku. Jak byś podsumował ten film, jeśli chodzi o ocenę końcową?
146 minut prawdziwego piekła. Piekła, które, tak jak powiedziałeś, przeżyło niewielu, a i oni czasami żałują, że nie są na liście tych 628 wiosek, które zostały zniszczone wraz z całą ludnością w związku właśnie z tymi represjami nazistów na wsie białoruskie. Film, który może zmienić wasze życie, patrzenie na pewno na filmy wojenne, na zagładę ludzkości, na to, co się dzieje w sytuacjach właśnie grozy i tego, jak człowiek dziczeje. Mówię tutaj o nazistach, kiedy ma nieograniczoną władzę i może robić, co tylko chce. Film dla ludzi o mocnych nerwach, film niesamowity, potrzebny, tak jak Darek mówił, tak zwany must see. Po prostu trzeba go obejrzeć i tyle. 15 na 15.
No dla mnie jest to film mocno antyfaszystowski, tak jak wspomniałeś poniekąd, o kondycji człowieczej. Bo każdy nosi w sobie bestię i zwłaszcza dzisiaj dla wielu z nas wojna jest daleko, daleko od nas i w zasadzie nie ma takiego zagrożenia, przynajmniej na co dzień. Nawet jak rozmawiam z rodziną, gdzie coś się dzieje na Ukrainie i tak dalej, to jednak często jest tak, że no tam jest to blisko, ale człowiek tak naprawdę nie czuje tego. Nie wychowaliśmy się my i pokolenie naszych rodziców zazwyczaj w trakcie wojny tylko po, więc to ważne jest, żeby na taki film się wybrać, czy go obejrzeć, żeby po prostu wiedzieć trochę więcej. Nawet jeżeli to nie jest nasz ulubiony gatunek, bo kino wojenne to nie jest mój ulubiony gatunek i dlatego chyba zdecydowaliśmy się na dzisiejszy film, żeby jednak coś takiego ważnego, naprawdę, tak jak w przypadku Denis Villeneuve'a, jego Pogorzeliska, tak samo tutaj powracamy co jakiś czas podobnymi klimatami. Dla mnie to jest 14 na 15 ze względu, powiedzmy, na te lata 80., które się odcisnęły na jakości dzisiejszego filmu.
No i chyba tyle. No taki był odcinek, wiadomo, tak jak chyba przy Pogorzelisku, bo naprawdę podobny klimat. No ale czasami takie chwile zadumy, mało takich żartobliwych smaczków, ale no są i takie dzieła, które po prostu chyba należy nawet im oddać cześć takim, a nie innym tonem.
No a do tego ja mam takie osobiste spojrzenie a propos oglądania takich filmów, czy zajmowania się takimi tematami, że im więcej człowiek jednak, im bardziej się zmusi do tego, żeby te też nieprzyjemne rzeczy troszeczkę w cudzysłowie przeżyć, to potem od mniejszej ilości demonów się ucieka w życiu. bo pewne rzeczy po prostu stają się elementem naszej układanki w głowie i to jakoś nas zmienia. Mam nadzieję, że na lepsze.
Amen.
Amen, plac.
No, jeszcze może dwa słowa. Jak zwykle wracamy do naszego podcastu, jego propagowania. To oczywiście Twitter, gdzie od jakiegoś czasu staramy się być w miarę regularni. Tam są informacje na temat tego, kiedy wychodzi odcinek, o jakichś zmianach w naszym podcaście, nowościach. Także na Twitterze TMF, podkreślnik na dole, podcast. Tak samo na Spotify jesteśmy, z czego się niezmiernie cieszymy, gdyż popularność tej aplikacji, jeżeli chodzi o słuchalność podcastową, rośnie, a to już jest coś takiego, co każdy prawie ma, każdy posługuje się Spotify. Nie są już potrzebne teraz, jak widać, nawet aplikacje podcastowe do słuchania podcastów, więc fajnie, że tam jesteśmy. Oczywiście wszystkie aplikacje na iOS czy na Androida, ale też i SoundCloud i YouTube też tam nas znajdziecie.
Jeszcze dodam tylko a propos Spotify, że raz, no nie jest to apka, jeżeli chcecie tworzyć notatki a propos odcinków, czy to naszego, czy innych podcastów, ale wiem, że nad tym pracują po prostu Spotify. Przyznają się, że to nie jest jeszcze kompletna apka, ale jeżeli słuchacie muzyki przez tą aplikację, no to macie już jak znalazł. A dwa, niestety jeszcze nie działają nam linki w naszych postach do naszej strony www. Na innych apkach możecie kliknąć w link i tam przejdziecie do posta, gdzie oczywiście, jak wielokrotnie mówiliśmy, macie i trailery, i linki, i różne inne informacje od nas, i przeklejone posty z Facebooka. Dlatego jak słuchacie na Spotify, to po prostu zapraszamy właśnie na wspomnianą stronę www.tmfpodcast.com w zakładkę odcinki i tam cała kopalnia wiedzy na temat naszej działalności.
No do tego dokładamy oczywiście w pakiecie naszą stronę facebookową i Instagram. Na Facebooku i na Instagramie też w obu tych miejscach po wpisaniu TMF Podcast pisane razem. Oczywiście pojawią się słynne już na całym świecie kamerki z logiem TMF i tam możecie o nas poczytać, nas pooglądać i po prostu śledzić, tak jak to w tych czasach jest popularne. A 20 lat temu to jeszcze było przekleństwo, teraz no, się wszyscy śledzą. Na www, tak jak Darek wspomniał, tmfpodcast.com, nasza strona domowa. I chyba tyle.
Może powiedz, kiedy planujesz swój następny odcinek i czy możesz coś zdradzić a propos jego kulis?
Mogę zdradzić tyle, że obejrzałem niesamowicie mocny i wciągający thriller produkcji duńskiej, więc jest taka szansa, że opowiem o nim, gdyż te odcinki islandzkie to jednak tak naprawdę jak kiedyś już trochę je zaokrągliłem do odcinków, że to są tak naprawdę odcinki nordyckie, więc sięgam po filmy skandynawskie, ale właśnie głównie islandzkie. A z racji tego, że trochę dokopałem się do kilku filmów islandzkich, to może mi się coś zmieni, ale jeśli nie, to będzie ta produkcja duńska.
Przepraszam, serial, że jeszcze ci wejdę słowo. Warto dodać, że ten film może się okazać kluczowy a propos zimnej wojny i jej starań o Oscary, prawda?
Tak, tak. Już trochę za dużo zdradzasz, ale okej, okay, niech ci będzie.
On podrasuje ci trochę odcinek.
Okej, okay. Będzie hype na 32,5.
Tak jest.
Na ten odcinek. Oprócz tego serial mam już też jeden, a dokładnie drugi sezon pewnego serialu. Głównie o tym będę opowiadał. Ale też może się coś zmienić. W każdym razie coś już jest. Jak coś będzie innego, to tylko lepsze. Oczywiście ze 2-4 newsy, premiery, także zapraszam na numer 32,5, odcinek islandzki. Myślę, że w przyszłym tygodniu.
Tak jest, kochani. To w zasadzie tyle. Aha, jeszcze oczywiście przypomnę, zapraszam na ostatni bonusowy odcinek. Tam macie o wiele więcej informacji na temat narodzin gwiazdy. Tam posłuchacie sobie około 40 minut bezspoilerowo moich odczuć a propos tego filmu. Być może pomoże wam to pójść na ten seans, a być może nawet będzie okazja do kości niezgody. To tak opcjonalnie. A jeśli chodzi o 32 pełny odcinek, to tyle. Dziękujemy za waszą uwagę, dziękujemy, że jesteście z nami, że nas śledzicie, dziękujemy nowym słuchaczom, których przybywa co tydzień i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, miłego weekendu.
Na razie. Hej, pa i cześć.